Książki pod lupą.
O opowiadaniach Włodzimierza Kowalewskiego rozmawiają Michał Dąbrowski i Marek Ławrynowicz.
Dziś rozmawiamy o zbiorze opowiadań Włodzimierza Kowalewskiego, Brzydki człowiek i inne opowiadania. To nie są opowiadania w większości całkiem nowe, bo 6 z nich ukazało się w tomie Światło i lęk, bardzo zresztą w swoim czasie wysoko ocenionym, nominowanym do nagrody Nike. Inne opowiadania pokazywały się w prasie, więc jest to książka tylko częściowo nowa, ale cieszę się, że o niej mówimy ze względu na autora, który jest bardziej wart uwagi niż mu media tą uwagę poświęcają. Takie jest moje zdanie.
Moje jest bardzo podobne. Ja w ogóle bardzo lubię prozę Kowalewskiego i uważam, że to jest taka bardzo elegancka proza. Ona mi się trochę kojarzy prozą Pawła Hilego.
Refleksję mam natury ogólniejszej. Mianowicie ostatnio bardzo modny jest reportaż i nagradzany, i zwracana jest na niego uwaga, ale te reportaże właściwie w 90% nie mają jednej rzeczy, którą ma dobra literatura. Nie mają wyrafinowanego języka. Są pisane językiem dosyć prostym, prosto zmierzającym do celu i właściwie ten język w reportażach, przynajmniej polskich, bo w tych się orientuję, jest mało istotny. Po prostu ważny jest problem.
One są takie pisane po dziennikarsku, bez jakiejś tam wirtuozerii.
No właśnie. A Kowalewski pokazuje nam, czym jest język artystyczny. Jak potrafi być bogaty, finezyjny, jak oddawać odcienie, różne uczucia, emocje, jak wreszcie potrafi być, jak ty to ładnie ująłeś, elegancki.
Czytając tą książkę i w ogóle się zastanawiałem, czy przypadkiem opowiadania nie wracają do łask. Było kilka zbiorów polskich pisarzy w ostatnimi czasy, które też były zbiorem właśnie tekstów zebranych z różnych źródeł, które gdzieś tam były rozsiane czy po internecie, czy po jakichś innych periodykach, czy antologiach. I się zastanawiam właśnie, czy nie jest tak, że nagle wydawcy zmieniają w ogóle swój stosunek do tego typu prozy. Jak uważasz?
No, trudno to orzec po tej książce, bo tu mamy parę ciekawych rzeczy. To jest dla Kowalewskiego nowe wydawnictwo, Marginesy. Przypuszczam, że wydawnictwo Marginesy zwróciło na tego autora uwagę i słusznie, ze względu na film Ekscentrycy na podstawie jego powieści, ponieważ to jest wydawnictwo, które też się żywo interesuje filmem, publikowało scenariusze czy scenariusze przerobione na powieści. Myślę, że w ten sposób przez ten świat filmu Kowalewski do tego wydawnictwa trafił. To, że oni się zdecydowali na wydanie tych opowiadań, to moim zdaniem bardzo dobrze, ponieważ to jest forma, w której on jest, wydaje mi się, mistrzem, na miarę polską na pewno. Czy to jest ogólna tendencja? Bardzo bym się ucieszył, ponieważ uważam, że opowiadanie jest formą, w której można bardzo dużo powiedzieć, a zbiór opowiadań pokazuje autora na różnych planach, w różne sposoby i byłoby dobrze, gdyby tak istotnie było.
Tematycznie to jest właściwie, można powiedzieć, typowy Kowalewski. Może oprócz tej książki poprzedniej, jego Ludzie moralni z 2000 bodajże 12 albo 13 roku. Wiadomo, że to jest zbiór wcześniejszych próz, ale jeżeli ktoś na przykład nie miał nigdy kontaktu z jego prozą, to ogólnie rzecz biorąc Brzydki człowiek jest jego, można powiedzieć, flagową książką.
No ale ponieważ założymy, że ktoś może z naszych słuchaczy Kowalewskiego do tej pory nie czytał, to powiedzmy o tym parę słów. Otóż to jest autor, który bardzo lubi niuanse, półcienie, drobiazgi. To jest taka literatura gdzieś w dalekim nurcie wywodząca się z Prusta, opowiadająca o niuansowych relacjach międzyludzkich, bardzo często o miłości, ale o miłości w sposób taki bardzo specyficzny, miłości niespełnionej, niezrealizowanej, ukrytej, o ludziach, którzy są zamknięci w sobie, samotni, trochę pogrążeni w marzeniach. Właściwie chyba miłość i samotność to są dwa jego główne tematy, tak mi się wydaje.
Mi się wydaje, że psychologia, bo on też jest dobrym psychologiem i swoich własnych postaci. Ja tak zawsze odbierałem jego prozę.
To prawda, bo one są pokazane z reguły od wewnątrz. Z zewnątrz te postaci są dosyć nieciekawe. To, co jeszcze cechuje Kowalewskiego, to takie upodobanie do fantastyki, ale nie tak, jak to się fantastykę zwykle rozumie, tylko do takiego elementu irracjonalnego w świecie. Do czegoś tajemniczego, zaskakującego. To jest taka opowieść o dentyście i jego domu. I właściwie nie wiemy, czy ten dentysta istnieje, czy nie istnieje, czy ten świat jest rzeczywisty, rzeczywisty, czy nierzeczywisty, czy wymyślony. Często są takie właśnie postacie, czy postać z opowiadania Śmiechowicz, kobieta, o której nic się nie dowiadujemy właściwie, poza tym, że czyta jedną książkę, też bardzo tajemniczą. Więc tym opowieściom bardzo subtelnym psychologicznie towarzyszy taka często aura czegoś niezwykłego, tajemniczego, zza ściany, z drugiej strony muru. I to jest przez to bardzo interesujące.
Ogólnie biorąc, polecamy Brzydkiego Człowieka i inne opowiadania Włodzimierza Kowalewskiego.
To jest wytrawna, bardzo wysokiego lotu literatura.
Śmiechowicz zaczął zauważać u niej kolejną cechę szczególną. Widując ją codziennie rano i sporadycznie popołudniami na korytarzu, w kuchni, odnosił wrażenie, że za każdym razem jest inna. Barwę głosu miewała cukierkową, jak na amerykańskim melodramacie, albo stalowo bezwzględną, z doborem słów jakby z urzędowego zarządzenia. Czasem mówiła okrągło i beznamiętnie, z intonacją szkolnego wykładu, żeby za chwilę wtrącać gwarową, przaśną frazeologię. Sama tonacja jej głosu przechodziła u niej od pieszczącego szczebiotu przez pseudopoetycką śpiewność po niskie, ciemne brzmienia, znamionujące brutalność i pewność siebie. Jako zawodowy speaker, panujący nad każdą wypowiadaną głoską, słyszał i czuł to doskonale. To samo działo się z jej twarzą, której rysy były nie do określenia, a raczej zawsze, kiedy na nią patrzył, wyrażały różne, nawet skrajne charaktery. Widział ją też jako blondynkę, brunetkę, siwiejącą panią w słusznym wieku, młodą kobietę z loczkami nad czołem, z włosami gładko upiętymi w staropanieńskim koku, w najmodniejszej trwałej ondulacji. Jak i po co to robiła? Nie mówiąc już o strojach, dziwił się, że niezbyt wielka w końcu walizka mogła pomieścić aż tyle sukien, bluzek, żakietów. Czasami wręcz wydawało mu się, że ma do czynienia z kilkoma różnymi osobami. Niepewność i dezorientacja popchnęły go nawet do tego, żeby sprawdzić, czy sublokatorka naprawdę jest bankową praktykantką, za którą się podaje. Korzystając z wolnego dnia przeznaczonego na badania laryngologiczne, wskoczył o 9:43 do piątki jadącej na Jakubskie Przedmieście i wysiadł przy wałach. Stanął przed awangardowym, wzniesionym ze szkła i czerwonej cegły gmachem banku rolnego. Z bijącym sercem przekroczył próg. Rozejrzał się po hali. Marmury, palmy, umundurowany portier, okienka kasowe, kilkoro klientów. Tu jej nie było. Nie było też w dalszych pomieszczeniach, gdzie uwijali się pracownicy i dokąd wszedł, choć tabliczki zabraniały wstępu. Dopiero na piętrze odetchnął z ulgą. Siedziała w dużej sali przy urządzeniu z kilkoma klawiaturami, chyba nowoczesnej maszynie do księgowania, z której wypływał szeroki rulon papieru. Tym razem szara mysz w fartuszku z białym kołnierzykiem zauważyła go. Nie uciekał za filar. Podszedł, przywitał się. Po drodze do lekarza chciałem zapytać o obligacje. Skłamał.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotował Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.